Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o sprawie, która wręcz zelektryzowała opinię publiczną. Wszystko to dzięki pewnej powtarzalności w przypadku działań głównego zainteresowanego. I chociaż wiem, że póki co brzmi to dość enigmatycznie, uwierzcie mi proszę, że początkowo ograniczona ilość informacji pozytywnie wpłynie na dalsze słuchanie. Nim zacznę, chcę jeszcze podziękować za aktywność w komentarzach na YouTube. Zapytałam was o to, od jakiego czasu i w jakich okolicznościach towarzyszy wam tworzony przeze mnie podcast. Dzięki umieszczonym w komentarzach odpowiedziom wiem, że słyszymy się zarówno w godzinach nocnych, jak i w ciągu dnia, kiedy jesteście w pracy, sprzątacie lub gotujecie. Cieszę się, że są ze mną osoby towarzyszące kanałowi niemalże od samego początku, ale też nowi odbiorcy. A standardowe powitanie zakończone słowami „dobrze, że jesteście” nie jest jedynie frazesem. Naprawdę dobrze jest widzieć, jak rozwija się nasza wciąż jeszcze stosunkowo niewielka, ale ważna dla mnie społeczność. Ponieważ wiem, że część z was korzysta z platform innych niż YouTube, pozwólcie mi jeszcze nadmienić, że tylko tam możecie zapoznać się z wizerunkiem osób, o których opowiadam, skorzystać z wygodnych playlist oddzielających od siebie sprawy z różnych kontynentów i zobaczyć publikowane przeze mnie posty, tym samym sprawdzić, do kogo należy głos, który teraz słyszycie. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zapraszam do zmian w tym zakresie. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które pojawiają się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Niejednokrotnie opowiadałam wam już o zbrodniach, do których doszło na Florydzie. Ponieważ w przypadku sprawy Colina Griffitha ponownie mamy do czynienia z tą lokalizacją, długo zastanawiałam się, czy nie wybrać innego tematu. Wygrała jednak chęć przedstawienia wam tej, w moim odczuciu, wyjątkowo interesującej i zaskakującej historii. A ponieważ pierwsze kluczowe wydarzenia miały miejsce w Oklahomie, do której jeszcze wspólnie się nie przenosiliśmy, to właśnie stan, w którym wszystko się zaczęło, opiszę wam tym razem. Zajmująca obszar o powierzchni przekraczającej 181 tysięcy kilometrów kwadratowych Oklahoma ze stolicą w Oklahoma City, jest domem dla ponad 4 milionów osób. Jej wywodząca się z języka Indian nazwa stanowi połączenie dwóch słów oznaczających czerwony człowiek. Do tej pory jest to stan zamieszkiwany przez największą ilość rdzennych Amerykanów. Obecnie to liczba sięgająca 250 tysięcy. Wynika to z faktu, że ci z początkiem XIX wieku wbrew własnej woli byli masowo przesiedlani na teren Oklahomy z innych części kraju. Ze względu na te wydarzenia do dziś nosi niechlubny przydomek Sooner State. Słowo Sooners ma oznaczać osoby, które nielegalnie przejęły teren należący uprzednio do Indian. Pochodzi stamtąd wielu znanych ludzi, m.in. aktor od lat zajmujący wysokie miejsca w rankingach najprzystojniejszych mężczyzn świata, którego najprawdopodobniej nie trzeba nikomu przedstawiać, ze sprawą występów w kultowych wręcz filmach takich jak Wywiad z wampirem, Podziemny krąg, Joe Black czy pewnego razu w Hollywood, Brad Pitt. Na terenie Oklahomy dorastał również grający w filmach mistrz sztuk walki i pisarz Chuck Norris, który dzięki swojej wyjątkowej sprawności fizycznej stał się bohaterem humorystycznych twierdzeń określanych mianem Chuck Norris Facts. Ich cechą wspólną jest podkreślenie nadludzkiej wręcz mocy przypisywanej Norrisowi. Do, ostrzegam, wybitnie czerstwych żartów tego typu należą chociażby te: Chuck Norris słyszy język migowy. Chuck Norris nie nabiera powietrza, on przetrzymuje je jako zakładnika? Czy podobno śmierć otarła się kiedyś o Chucka Norrisa? Na terenie tego stanu na świat przyszło też wielu piosenkarzy country. Wśród nich znajduje się Toby Keith i Blake Shelton. Ponieważ Oklahoma jest jednym z 8 stanów, przez którego terytorium przebiega Route 66, odwiedzający mogą poznać historię tej niezwykłej drogi krajowej ze sprawą zlokalizowanego w Clinton w pełni poświęconego temu tematowi muzeum. Route 66, ze względu na swoją imponującą długość, różnorodność zlokalizowanych tuż przy niej atrakcji i zmieniające się jak w kalejdoskopie krajobrazy, uważana jest za amerykański symbol wolności. To właśnie nią od lat 30. ubiegłego wieku mknęli spragnieni przygód kierowcy. Oklahoma może kojarzyć się również z kowbojami, futbolem amerykańskim i tak zwaną Aleją Tornad, będącą obszarem szczególnie narażonym na występowanie tego niebezpiecznego, lecz fascynującego zjawiska. Colin Griffith przychodzi na świat w 2007 roku. Mieszka na Florydzie wraz z rodzicami, Catherine i Charlesem oraz starszym bratem o imieniu Christopher. Rodzice pracują, dzięki czemu ich dzieciom pod względem materialnym niczego nie brakuje. Sytuacja rodzinna Colina zmienia się, gdy ten wkracza w wiek nastoletni. Catherine i Charles po niemalże 20 latach małżeństwa dochodzą do wniosku, że nie widzą dla siebie wspólnej przyszłości, co sprawia, że decydują się rozstać. Ich rozwód zostaje sfinalizowany w maju 2020 roku. Niestety żadna z nich nie wydaje się wtedy skupiać na tym, by ta trudna sytuacja jak najmniej odbiła się na ich synach. I o ile Christopher ma być już w tamtym czasie pełnoletnią i samodzielną osobą, o tyle 13-letni wówczas Colin jest wciągany w konflikt między teoretycznie najbliższymi mu osobami. Nie sposób zignorować tego, jak destrukcyjny wpływ na psychikę dojrzewającego człowieka musi mieć ta sytuacja. Wciąż czuję, że powinien opowiedzieć się po jednej ze stron. Rodzice obarczają się nawzajem winą za rozpad małżeństwa i wszelkie doświadczane w życiu krzywdy, a on zmuszony jest tego wysłuchiwać. Niewykluczone, że sam już nie wie, jaka jest prawda. Po rozwodzie zostaje pod opieką ojca. Przeprowadza się wraz z nim do stanu Oklahoma. Zajmują tam spory parterowy dom o dwuspadowym dachu i białej elewacji. Matka zostaje na Florydzie. Zdaniem kobiety były mąż utrudnia im kontakt, dlatego w sierpniu 2022 roku decyduje się złożyć wniosek o przyznanie jej wyłącznych praw do opieki nad Colinem. Twierdzi, że ten dzwoni do niej, prosząc, by go do siebie zabrała. Wszystko miało zaognić się w momencie, w którym syn zdobył się na odwagę i wyznał tacie, że jest osobą homoseksualną. Mężczyzna, jeśli wierzyć w opowieść Catherine, zniesmaczony tą informacją, zakazał mu opuszczania domu i kontaktowania się z kimkolwiek. Jej zdaniem trwało to nieprzerwanie przez ponad 1000 dni. Niewykluczone, że zbiegło się to z sytuacją pandemiczną na świecie, a zajęcia odbywały się wtedy zdalnie. Tylko w ten sposób mogę usprawiedliwić jakikolwiek brak reakcji ze strony władz szkoły, do której uczęszczał Colin. W tamtym czasie Charles miał wspólnie z synem przeglądać media społecznościowe swojej byłej żony, by na podstawie znalezionych tam treści odmalowywać przed nastolatkiem możliwie zły obraz jego matki. Sam Charles, jak zapewne się domyślacie, przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. Jego zdaniem Catherine jest niestabilną emocjonalnie manipulatorką. Powołuje się na jedną z wiadomości, którą miał otrzymać Colin. W jej treści kobieta informowała o tym, że planuje zrobić sobie krzywdę i nakłaniała syna do ucieczki z domu. Niezależnie jednak od tego, co mówi mężczyzna, jego relacja z Colinem ma być dość problematyczna. Trudno im się dogadać, a nastolatek zaczyna sprawiać problemy wychowawcze. 14 lutego 2023 roku w godzinach popołudniowych 15-letni Colin wykonuje telefon pod numer alarmowy, informując dyspozytora o wypadku, do którego miało dojść w jego domu. Prosi, by na miejsce jak najszybciej przysłać przedstawicieli odpowiednich służb. Ci zastają leżącego w kałuży krwi mężczyznę z dwiema ranami postrzałowymi. Jeden z pocisków przeszył jego klatkę piersiową, drugi głowę. Nie ma wątpliwości, że na jakąkolwiek próbę udzielenia pomocy jest już za późno. Denat to biały mężczyzna w średnim wieku. Zarówno słowa Colina, jak i znalezione dokumenty pozwalają na potwierdzenie jego tożsamości. Postrzelony człowiek to nie kto inny jak Charles Griffith, ojciec nastolatka, który zadzwonił pod 911. Ten zapytany o przebieg wydarzeń opowiada, że to on jest osobą, która oddała strzały, jednak twierdzi, że było to działanie w obronie własnej. Tata miał zachowywać się względem niego agresywnie, czego jednak nie potwierdzają jakiekolwiek ślady na ciele Colina. Dlaczego osoba rzekomo chcąca się bronić wystrzeliła aż dwukrotnie i to w tak kluczowe miejsca? Tego nie wiadomo. Colin zostaje aresztowany. Jeden z agentów Biura Śledczego Stanu Oklahoma argumentuje tę decyzję, mówiąc o prawdopodobieństwie popełnienia przez niepełnoletniego syna ofiary morderstwa pierwszego stopnia, a wersja wydarzeń, którą przedstawia, jest niespójna z zabezpieczonymi dowodami. Gdy nastolatek dowiaduje się o nieścisłościach dostrzeżonych przez śledczych, odmawia składania zeznań bez obecności adwokata. Gdy Katrin zostaje poinformowana o śmierci byłego męża, jest wyraźnie wstrząśnięta. Co prawda ich relacje były w ostatnim czasie wyjątkowo napięte, jednak nie zawsze było źle. Spędzili ze sobą wiele lat i wspólnie doczekali się synów. Emocje związane z nagłym odejściem Charlesa są jednak niczym w porównaniu z tym, co czuje, słysząc, kto jest za nie odpowiedzialny. Gdy mija pierwszy szok, postanawia zawalczyć o przebywającego w areszcie syna. Wierzy w to, że nie miał wyjścia. Bał się ojca, który zagroził mu drogę i sądził, że jedynym sposobem, by uciec, jest skorzystanie ze znajdującej się w pokoju broni. Miał w tamtym momencie myśleć, że tata chce go pozbawić życia. Mężczyzna mu groził, a według części źródeł trzymał w dłoni nóż. 15-latek działał instynktownie. Katrin decyduje się na wpłacenie kaucji w wysokości 50 000 dolarów. Dzięki temu Colin może oczekiwać na zbliżający się proces, przebywając w nieco mniej stresujących warunkach. Otrzymuje zgodę na dozór elektroniczny. Wokół jego kostki zapięta zostaje tak zwana bransoletka więzienna, umożliwiająca kontrolowanie aktualnego miejsca pobytu nastolatka. Ponieważ mimo dostrzeżonych nieścisłości w przedstawianej przez niego historii nie da się ze stuprocentową pewnością uznać, że doszło do morderstwa, zarzuty przeciw niemu zostają wycofane. Colin mimo traumatycznych wydarzeń ma szansę rozpocząć życie u boku swojej mamy. Zmienia miejsce zamieszkania, a co za tym idzie również szkoła. Nowi znajomi, nauczyciele czy sąsiedzi są nieświadomi powodu jego przeprowadzki. Nikt nie wie, co wydarzyło się w Oklahomie. Szczupły, wysoki szaty na bladej cerze i lekko odstających uszach wygląda na miłego, niepozornego nastolatka. Wrażenie to potęgują okulary korekcyjne w czarnych plastikowych oprawkach. Prawdopodobnie patrząc na Colina i posługując się stereotypowym myśleniem, można zobaczyć w nim członka klubu szachowego bądź osobę, której trudno oderwać się od książek. Przy czym zaznaczę, że zarówno grę w szachy, jak i czytanie uważam za bardzo przyjemną formę spędzania wolnego czasu, natomiast używam tego skrótu myślowego wyłącznie po to, byście jak najlepiej mogli wyobrazić sobie osobę, o której opowiadam. Nie mija wiele czasu od rozpoczęcia wspólnego życia w Port Charlotte na Florydzie, gdy między matką a synem zaczyna dochodzić do pierwszych konfliktów. We wrześniu 2023 roku Colin zgłasza w nowej szkole skrajnie niepokojącą sytuację. Katrin miała postawić mu ultimatum. Trzymając w ręce pistolet, podała mu kopertę zawierającą dokumenty takie jak ubezpieczenie czy polisa na życie i powiedziała, że jeśli jej nie zastrzeli, ona zakończy życia ich obojga. Władze placówki dochodzą do wniosku, że o wszystkim należy poinformować policję. Colin zostaje skierowany na konsultację psychiatryczną i oddzielony od matki do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie. Przez dobę przebywa w areszcie. Chłopak błaga, by nie kazano mu wracać do domu. W przeciwnym razie ma dokonać aktu samookaleczenia bądź skrzywdzić samą Katrin. Zabije się albo zabije swoją matkę, strzelając do niej lub ćkając ją nożem, doprecyzowuje. Powtarza, że nie jest tam bezpieczny i proponuje, by zamiast tego umieścić go w rodzinie zastępczej. Twierdzi, że nie ma żadnych problemów ze zdrowiem psychicznym i jeśli eksperci w tej dziedzinie uznają inaczej, ich też będzie zmuszony zabić. Już same te wypowiedzi dość dobitnie wskazują na istnienie zaburzeń, które wypiera. Ostatecznie otrzymuje diagnozę, według której cierpi na zespół stresu pourazowego. Dodatkowo mają występować u niego zaburzenia osobowości. Katrin wydaje się być zaskoczona takim obrotem spraw. Mówi, że faktycznie doszło do kłótni motywowanej jej niezadowoleniem ze zdobywanych przez syna ocen. Zabrała mu wtedy telefon i bezprzewodowe słuchawki, sądząc, że bez tych przedmiotów pod ręką będzie mógł skoncentrować się na nauce. Stara się tłumaczyć jego wybuchy złości doświadczanym PTSD. I choć przebywanie w towarzystwie znacznie wyższego i silniejszego od niej syna, który kompletnie nie panuje nad emocjami, mają przerażać, łudzi się, że jest w stanie mu pomóc. Wierzy, że matczyna miłość uleczy przebyte traumy. W kolejnych miesiącach kobieta czuje się jak na rollercoasterze. Nigdy nie wie, w jakim nastroju jej syn obudzi się kolejnego dnia. Stara się być dla niego wspierającym, ale też wymagającym rodzicem. Gdy zabrania mu grać w gry komputerowe, ten wpada w szał. Przewraca ją, a gdy ta leży na posadzce, jest przez niego kopana. Potem staje na jednej z jej dłoni, boleśnie miażdżąc palce. Sam tłumaczy, że został sprowokowany. Ciągle mówiła mi, żebym się zamknął, a kiedy nie chciałem, uderzyła mnie. Jestem w ciągłym stanie walki lub ucieczki i nie wiem. Jeśli boję się, że coś mi zrobi, to nawet jeśli nie, mogę działać. Nie zamierzam jakby zwariować ani nic, ale szczerze mówiąc sam już nie wiem. Opowiada zrezygnowany nastolatek. Twierdzi, że matka wielokrotnie uderzyła go w twarz, a on, tak, dobrze myślicie, po prostu się bronił. W związku z tym wydarzeniem Colin zostaje aresztowany, jednak kolejny raz jest zmuszony wrócić do domu z Katrin. Jednocześnie Katrin przedstawia w mediach społecznościowych zupełnie inny obraz swojego życia. Na Instagramie jako Katie Griffith 1985 przedstawia się jako poszukiwaczka przygód, pasjonatka podróży i wieczna optymistka. Do opisu prowadzonego przez siebie profilu dodaje też łaciński cytat oznaczający albo znajdę sposób, albo sama go stworzę. Na wielu zdjęciach pozuje w towarzystwie Colina. Ich cechą wspólną jest jej szeroki uśmiech na każdej z fotografii. W maju 2024 roku udostępnia zdjęcia, na których Colin stoi przed ozdobionym ogromną kokardą czarnym, nowiutkim Volkswagenem Jetem z tego samego roku. Wartość samochodu to 26 tysięcy dolarów, co w przybliżeniu daje kwotę ponad 105 tysięcy złotych. Ma to być prezent z okazji ukończenia przez nastolatka kolejnego etapu edukacji. Katrin pisze o tym, że bardzo go kocha i jest z niego dumna. 7 września publikuje zdjęcie przedstawiające pustą drogę. I o ile już sama fotografia odbiega od typowych dla Katrin treści, szczególną uwagę zwraca podpis, będący jednocześnie fragmentem tekstu piosenki Taylor Swift zatytułowanej It's Time to Go. Czas iść, czas odejść. Brzmi on następująco. Ten stary, dobrze znany ból w ciele, trzaski z tych samych małych złamań w duszy. Wiesz, kiedy jest czas, żeby odejść. Czasem to poddanie się jest oznaką siły. Dzień po publikacji tego posta kobieta już nie żyje. Jest 8 września 2024 roku, niedziela. Katrin przyjeżdża do domu swojej matki, Susan Devman, położonego w hrabstwie Polk, oddalonego o około 135 km od Port Charlotte, w którym mieszka. Chce odebrać stamtąd Colina. Ten 2 dni wcześniej miał wyjechać po kolejnej kłótni, tym razem dotyczącej prac domowych, i skryć się u babci. Katrin wie, że syn nie wróci z własnej woli. Jest jednak zdesperowana, by za wszelką cenę go do tego zmusić. Ma grozić, że poinformuje przydzielonego Colinowi kuratora o naruszeniu warunków umowy, którego dopuścił się uciekając. Angażuje w tę sprawę wspólnego znajomego, który również pisze wiadomości do Colina, sugerując mu, by dla własnego dobra zjawił się w domu. Matka Colina ma być zdesperowana do tego stopnia, by szantażować ujawnieniem rzekomych dowodów, wskazujących na to, że śmierć jego ojca nie była wypadkiem. W kolejnych wiadomościach, których adresatem jest jej syn, grozi, że wykorzysta nagranie, na których ten ma mówić swojemu dziadkowi o tym, że chciałby poderżnąć kobiecie gardło. Pisze, że nie będzie dłużej opłacać ubezpieczenia jego samochodu i telefonu. Nancy Kay Jones od lat mieszka w najbliższym sąsiedztwie babci Colina, Susan. Będące w podobnym wieku sąsiadki mają nie tylko kojarzyć się z widzenia, ale dość dobrze znać. a przynajmniej na tyle, by dzielić się informacjami na temat członków swoich rodzin. Nancy wie między innymi, że pojawiający się od czasu do czasu w okolicy wysoki nastolatek jest jednym z wnuków znajomej, że ma na imię Colin i od niedawna jeździ czarnym samochodem. Gdy niewysoka brunetka podjeżdża pod dom Susan, siedząca na werandzie Nancy bierze ją za wnuczkę sąsiadki. W rzeczywistości jest to jednak 39-letnia Katrin, nazywana przez najbliższych Katie. To właśnie ona w niedzielę 8 września wyraźnie wzburzona trzaska drzwiami samochodu, z którego wysiada i wchodzi do domu matki, która jak się okazuje jest w tamtej chwili nieobecna. Nancy znika we wnętrzu domu, by po jakimś czasie wrócić na taras. Rozsiada się wygodnie, a jej wzrok mimowolnie pada na wychodzącą właśnie Katrin. Ma być już na pierwszym schodku, gdy tuż za nią pojawia się ręka należąca do kogoś, kto wciąż znajduje się w środku i czyjej twarzy starsza kobieta nie jest w stanie dostrzec. Ta bezceremonialnie łapie Katie za włosy i ciągnie ją w swoim kierunku. Kobieta krzyczy, by pozwolił jej odejść. Wystraszona Nancy na dobre opuszcza werandę, uznając, że nie chce się w to mieszać. Po mniej więcej 40 minutach słyszy podjeżdżające na sygnale radiowozy i karetkę. I chociaż wierzę w inteligencję i wrażliwość słuchaczy, i tak czuję się w obowiązku zaapelować o to, by nie ignorować takich sygnałów i mając podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda, bezzwłocznie zgłaszać to stosownym służbom. Policjanci i ratownicy medyczni przybywają na miejsce zdarzenia, zawiadomieni o nim przez samego Colina. Około godziny 18 nastolatek informuje dyspozytora numeru alarmowego o tym, że między nim a matką doszło do długotrwałej awantury i rękoczynów. Kobieta rzuciła się na niego z nożem, jednak niefortunnie upadła na ostrze, które wbiło się w jej szyję. Katrin zostaje uznana za zmarłą, a badanie sekcyjne, któremu poddano jej ciało, jasno wskazuje na to, że została ugodzona dwukrotnie, co wyraźnie przeczy wersji o wypadku. Ostatecznie, czy słyszeliście kiedyś o kimś, kto dwukrotnie, samodzielnie przewróciłby się na nóż? Zastanawiająca jest również postawa Colina. Ten informuje funkcjonariuszy o tym, że nie zamierza dodawać nic, prócz tego, co powiedział przez telefon, póki u jego boku nie zjawi się adwokat. Znam swoje prawa, chcę prawnika, oświadcza pokryty krwią Katrin nastolatek. Wydaje się być przy tym wyjątkowo opanowany, a brak jakichkolwiek widocznych emocji i beznamiętny wyraz twarzy sprawiają, że trudno uznać go za kogoś, kto właśnie rozpacza po śmierci bliskiej osoby. I oczywiście w takich sytuacjach nie istnieje jeden właściwy schemat reagowania, jednak to, co prezentuje Colin, jest dalekie od jakichkolwiek przejawów żałoby czy szoku. Szeryf hrabstwa Polk, Grady Judd, zwraca uwagę na schludne, uporządkowane wnętrze domu, które nie wskazuje na to, by toczyła się w nim jakakolwiek walka. Nie ukrywa, że nie wierzy w tłumaczenie nastolatka, czemu daje wyraz podczas konferencji prasowej. Nasze dochodzenie jasno i jednoznacznie udowadnia, że okoliczności były inne. Każdy, kto powinien być dla niego kimś wyjątkowym, umiera, gdy staje mu na drodze. Teraz zabił dwie osoby, własną matkę i ojca. Mogę cię zapewnić, patrząc na jego zachowanie, że gdyby na koniec zamieszkał z babcią, ta byłaby następna. Patrząc na niego, widzisz dziecko. Gdy ja na niego patrzę, widzę psychopatę. Colin Griffith jest brutalnym drapieżnikiem. Zabił zarówno swojego ojca, jak i matkę. Zrobimy wszystko, by odseparować go od społeczeństwa. Colin zostaje aresztowany, stawiane mu zarzuty obejmują morderstwo pierwszego stopnia i porwania. Proces, w którym ma być sądzony jako osoba dorosła, rusza 29 stycznia 2025 roku. Jeszcze przed jego rozpoczęciem zapada decyzja, by ławnicy dowiedzieli się jedynie, że Colin zastrzelił wcześniej innego człowieka w samoobronie, jednak zatajone zostają personalia ofiary. Nikt nie wie, że zmarłym był jego ojciec. Obrońcy Amy Thornhill i Howard Dimmick starają się odmalować obraz matki nastolatka jako osoby nieprzewidywalnej i niekonsekwentnej, mającej problemy z panowaniem nad gniewem. Co zaskakujące, wtóruje im matka zamordowanej 39-latki, Susan Defman. Pod przysięgą opowiada o tym, że córka wielokrotnie wygłaszała treści o charakterze rezygnacyjnym. Miała mieć za sobą również nieudane próby odebrania sobie życia. Z jej zeznań wynika, że stosowała przemoc w stosunku do syna. Biła go pasem i zmuszała do wyczerpujących aktywności fizycznych, takich jak bieganie w miejscu przy jednoczesnym utrzymywaniu ciężaru nad głową. Potwierdza wersję wnuka na temat wręczenia mu w przeszłości przez matkę broni i zażądania, by ją zastrzelił. Wierzy, że Colin nie dopuścił się morderstwa i jest z nim w stałym kontakcie. Podczas rozmów telefonicznych zachęca go do czytania Biblii. Obrończyni Griffitha odpiera też zarzuty dotyczące porwania, interpretując zachowanie swojego klienta jako chęć zaoszczędzenia matce wstydu. Twierdzi, że ta zrobiła scenę przed domem babci, natomiast jej syn wolał wyjaśnić wszystko w domowym zaciszu, dlatego starał się wprowadzić rozhisteryzowaną kobietę do środka. Colin ma być ofiarą systemu, której nikt nie słuchał, gdy błagała, by nie oddawać jej pod opiekę Katrin. Zagubionym, skrzywdzonym w przeszłości dzieckiem, któremu nie dano szansy na spokojne dorastanie. I choć trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę przeszłość Colina, zeznania świadków, obrażenia na ciele Katrin jednoznacznie wskazujące na to, że nie ma możliwości, by ta faktycznie upadła na nóż, 5 lutego 2025 roku zapada zaskakujący wyrok. Colin Griffith zostaje uznany za niewinnego i może wyjść na wolność. Pozwólcie, że na koniec podzielę się z Wami swoimi obawami w tym zakresie. Mam bowiem dziwne wrażenie, że to nie ostatni raz, gdy o nim słyszymy. Dziękuję Wam za wspólną noc. Jestem ciekawa Waszej opinii zarówno na temat całej sprawy, jak i decyzji dotyczącej uniewinnienia. Będzie mi bardzo miło, jeśli zdecydujecie się podzielić nią w komentarzach. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.